Książki pod lupą.
Opowieści Gaj Grzegorzewskiej rozmawiają Weronika Wakulska i Anna Wysocka.
Kamienna noc Gaj Grzegorzewskiej to kolejna powieść z cyklu kryminałów o Julii Dobrowolskiej, pewnej pani detektyw z Krakowa, która to opowieść dotyczy zarówno jej działań śledczych, jak i życia osobistego. Skłonna byłabym powiedzieć, że Kamienna noc to bardziej opowieść o życiu osobistym bohaterki, o jej ucieczce, o jej zakazanej miłości i o jej jakichś emocjonalnych też rozterkach, bardziej niż powieść kryminalna.
Trzeba pamiętać, że jeszcze cofając się do poprzednich części cyklu, to jej życie prywatne nieodłącznie jest związane z tym, co robi zawodowo, i też umiejętności, które ma jako detektyw, cały czas ich używa, żeby rozwikłać też zagadki dotyczące jej dzieciństwa, no i tego, co się później działo. Tutaj nie jest wielką niespodzianką, że wchodzi w grę Związek Kazirodczy. To jest bardzo kontrowersyjny temat całego cyklu. Wydaje mi się, że jest to dosyć ciekawe, ale przez cykl zostało trochę wyeksploatowane i mam też taką uwagę dotyczącą książki, że nie sprawdza się ona jako cykl właśnie. Po pierwsze, cykl, jakaś seria, mimo że pozostaje w pewien sposób taka sama, bo bazuje na podobnych albo wręcz tych samych charakterach, jednym albo zazwyczaj wielu, to również musi się zmieniać coś w niej. Musi albo być rozwój postaci, albo musi być jakiś progres, jeśli chodzi o całą historię. A tutaj tego nie ma. Bohaterowie właściwie zostają cały czas jednakowi.
To jest trochę wina zabiegu artystycznego, który autorka postanowiła stworzyć. To znaczy właśnie nie ma progresu, bo jest regres, ponieważ dostajemy historię, która się cofa w czasie. Więc poznajemy bohaterów niejako na końcu historii, kiedy Julia Dobrowolska jest w Wenecji i tam pod przybranym nazwiskiem sobie żyje. Nie wiemy, dlaczego tam trafiła, z jakiego powodu. I z kolejnymi stronami i kolejnymi rozdziałami poznajemy, jak do tej Wenecji trafiła. I może stąd właśnie ten problem. Ale ja może powiem trochę o rzeczach, które gdzieś tam mi się spodobały. Jest tam dużo przestrzeni geograficznych, czyli jest wspomniana przeze mnie Wenecja, jest Kraków i jest także Grecja, taka opowieść grecka o grupie archeologów, która wydała mi się całkiem ciekawa. Myślę, że sama ta historia grecka wystarczyłaby do tego, żeby stworzyć fajną, kryminalną powieść. W pewnym sensie doceniam też to, że Gaja Grzegorzewska próbuje łamać różnego rodzaju tabu. Po pierwsze fabularne tabu, czyli ten związek kazirodczy. Po drugie też chodzi tutaj o język, który może bulwersować. Jest taki, myślę, że trochę jak z Pasikowskiego i nadawałby się świetnie na taki mocny serial albo film kryminalny. To są rzeczy, których nie można Grzegorzewskiej odmówić, ale dla mnie ta książka nie do końca jest opowieścią kryminalną. Ten wątek kryminalny rozwiązuje się na kilku kartkach ostatnich powieści, a w zasadzie trochę jest go za mało.
Jest za mało i on jest bardzo uproszczony. Cały wątek wenecki i wątki poboczne, wydaje mi się, miały na celu to, żeby stworzyć takie tło, taki bardzo mocny background, co znowu w Betonowym Pałacu bardzo fajnie zagrało. Natomiast tutaj są na przykład fragmenty, które są zupełnie zbędne. Przez 10 stron brniemy w opowieść o jakimś obiedzie tych archeologów, ale nic z tego nie wynika. Trochę jest stracony potencjał?
Tak bym podsumowała chyba w tej chwili, słuchając ciebie, że jest to książka wielu niewykorzystanych potencjałów, co nie znaczy, że Gaja Grzegorzewska tych potencjałów nie posiada, tylko że brakuje pewnego kroku, żeby powstrzymać ten natłok myśli i skoncentrować się na tych rzeczach najważniejszych. Trochę może uprościć nawet wszystkie te wątki, po to, żeby zaufać czytelnikowi i pozwolić mu ponieść się fabule.
Fabuła to jedno, ale też jeszcze chciałam wrócić do postaci, które są za bardzo spłycone, bo właściwie interakcje między dwójką głównych bohaterów, czyli profesorem i Julią, sprowadzają się albo do agresywnych dialogów, albo do scen brutalnego seksu, albo po prostu do scenek rodzajowych, które nic nie wnoszą.
Brakuje w tej powieści kogoś, z kim można by było jakąś taką empatię poodczuwać, no bo po to się też czyta powieści, żeby się zaprzyjaźnić z bohaterami. A w tej powieści rzeczywiście nie było nikogo. Julia Dobrowolska nie ma ani jednej cechy, która by pozwoliła nam jakoś albo współczuć, albo współodczuwać. Tak samo profesor. Postaci poboczne także są za mało zarysowane. Po prostu poznajemy je tylko dzięki dialogom i niewiele więcej o nich wiemy. Nawet jeżeli postaci w powieściach kryminalnych są jednoznacznie złe, to muszą być w jakiś sposób ciekawe, intrygujące. No i tutaj czegoś zabrakło.
Albo postaci ewidentnie złe muszą mieć postaci ewidentnie dobre, od których będą się odbijać. Albo przynajmniej w jakimś stopniu dobre. A tutaj jest taki paradoks, że wszyscy są źli.
Może tak sobie myślę, że Gaja Grzegorzewska trochę za bardzo wchodzi w rolę prowokatorki i bardzo chce nas po prostu w każdym miejscu sprowokować, pokazać, że przecież świat jest zły, język jest zły i są tabu, których nie poruszamy i po prostu chce nas zaskoczyć i przekroczyć kolejne bariery i może tutaj właśnie na tym traci.
O tym myślę, gdy otwieram balkon, żeby zajarać. O szorstkim betonie, o jej głowie na moim ramieniu, o mojej zdrętwiałej ręce, o słowach dobrych wtedy i tylko wtedy. Teraz jesteśmy w Patras. Patrzę w dół na pusty kamienny dziedziniec przed hotelem New York. Strzepuje popiół w mrok. Bladoniebieski, zepsuty neon miga nad wejściem. Luksusowo to tu nie jest, ale nasze wymagania bardzo zmalały. Jesteśmy w tym miejscu niecałą dobę i nadal mamy w sobie tę odrobinę pokory, której nauczyła nas tułaczka przez pół Grecji. Dopiero się najedliśmy, wykąpaliśmy i przespaliśmy bite 12 godzin bez przebudzania i bez snów. Nawet się jeszcze nie pieprzyliśmy, bo żadne z nas nie miało na to siły. Otwierają się drzwi łazienki i do pokoju wchodzi Julia, w samych majtkach i pod koszulku. Czuję, że siły mi wracają. Człowiek szybko się regeneruje. Obserwuję ją, jak bierze ze stołu paczkę, z której powodu tu jesteśmy. Odebraliśmy ją poprzedniego dnia z przechowalni obskurnego dworca autobusowego wraz z nowymi bagażami i starym hajsem, który likwidator odzyskał, za co sobie oczywiście niemało policzył. Julia wskakuje z pakunkiem na łóżko. Siada, rozkładając szeroko nogi. Wcale nie po to, by mnie skusić w ten niewyszukany sposób, tylko po to, by dobrać się do pudełka, które kładzie przed sobą. Rozrywa paczkę, zdziera taśmę klejącą, rwie folię, targa karton. A jest przy tym tak podjarana, jakby otwierała urodzinowy prezent.
Było to kolejne wydanie książek Pod lupą, które przygotowały Weronika Wakulska i Anna Wysocka.
Realizacja Paweł Pękalski. Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: ulica Dickensa 15, mieszkania 96, 02-382, Warszawa. Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail: redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studio Made for Music, strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia.